Jesteś współautorką wystawy Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, która właśnie dzisiaj została otwarta w Warszawie, a już wkrótce znajdzie się również w Łodzi.
Tak, dziś w Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, ale również w roku setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego prezentujemy wystawę, która zawiera kilkadziesiąt biogramów osób urodzonych mniej więcej w tym samym czasie, osób, które dorastały i nasiąkały wartościami wolnej Polski, wolnej odrodzonej po 1918 roku Polski, osób wybitnych w różnym zakresie lub też takich, które wybitnymi nigdy stać się nie zdążyły. To jest pokolenie Karola Wojtyły. Krzysztof Kamil Baczyński jest postacią wiodącą, stąd tytuł wystawy, ale jest to chociażby również ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, Ryszard Kaczorowski, jest to na przykład Gustaw Herling Grudziński, ale są to również postaci nieco mniej znane. Jeśli chodzi o tę część regionalną, która przygotowywana jest w 13 oddziałach i delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej, w Łodzi przedstawiamy w ramach tej części ogólnopolskiej, ale również będą stanowić główną warstwę tej regionalnej odsłony, która już niebawem. To są postaci doktora Marka Edelmana, profesor Haliny Schwarz, a także harcmistrza Jerzego Miecznikowskiego. Wszyscy znamy biogram Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim. Biogram łodzianina po II wojnie światowej stał się łodzianinem z wyboru, tu zamieszkał, studiował. Tu włączył się w nurt działalności opozycyjnej, ponieważ nie akceptował systemu i po 1968 roku właściwie uczestniczył w każdej z możliwości demonstracji swojego sprzeciwu. W 1970 roku trafia do Gdańska, zbiera informacje o wydarzeniach na Wybrzeżu. Później angażuje się w działalność Solidarności, wchodzi w skład Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. Po krótkim okresie internowania włącza się natomiast, pamiętajmy, że był ordynatorem szpitala Pirogowa, więc angażuje się w opiekę medyczną, w pomoc osobom internowanym, współpracując ściśle z ojcem Stefanem Miecznikowskim z Kościołem Jezuitów w Łodzi. No właściwie do końca aktywny, cały czas zaangażowany po włączeniu się w obrady Okrągłego Stołu. Później angażował się jeszcze w sprawy nam bliższe, współczesne, wojnę w Jugosławii, tam wspierał różnego rodzaju akcje humanitarne. Postać Haliny Schwarz z kolei związana była z Łodzią do okresu II wojny światowej, później już do Łodzi nigdy nie wróciła, natomiast tutaj się urodziła, skończyła prestiżowe gimnazjum imienia Heleny Miklaszewskiej, była harcerką. W jesienią 1939 roku, gdy nastała okupacja, czyniła starania, żeby włączyć się do konspiracji, w działania konspiracji. Zdobyła zaufanie, posiadała taką siłę przybicia już jako 16-latka wówczas i została przyjęta do oddziału drugiego, do wywiadu Związków Walki Zbrojnej. Poproszono ją, dostała taki rozkaz, żeby nauczyć się języka niemieckiego, przyjęła Volksliste, wstąpiła do Bund Deutscher Mädel. Było to powodem do szykan środowiskowych, także została wysłana do Kalisza, gdzie wstąpiła do niemieckiej szkoły, stała się wzorową uczennicą, no, zachwycała swoimi zdolnościami, przepiękną grą na pianinie, marzyła w dzieciństwie, żeby zostać pianistką. A po godzinach wsiadała w pociąg, jechała do Sieradza, Wielunia, z Duńskiej Woli i zbierała informacje wywiadowcze. Potem jako studentka medycyny została przez swoich przełożonych z Armii Krajowej skierowana do Niemiec, gdzie rozprowadzała prasę enowską, gdzie tygodnie często spędzała w pociągu z pełnymi walizkami bibuły, gdzie już później, już w głębi Niemiec adresowała koperty do rodzin niemieckich, bo Niemcy mieli taki zwyczaj zamieszczania nekrologów z podaniem adresów do składania korespondencji, zatem miała, dysponowała adresami, to nie była ochrona danych osobowych, jak my dzisiaj ją rozumiemy, i kierowała prasę enowską, a prasa enowska była to przygotowywana przez polską konspirację niemieckojęzyczna prasa, która miała siać po prostu niepokój w szeregach nieprzyjaciela. Niemcy przez długi czas sądzili, że wewnątrz Rzeszy działa organizacja antyhitlerowska. Halina Schwarz, wówczas Kłąb, bo takie było jej panińskie nazwisko, nie przykładała początkowo dużej wagi do akcji N. Sądziła, że no jest to trochę marnowanie czasu, ale później już, kiedy była w areszcie gestapo w Łodzi, zrozumiała, jaki duży wymiar miało działanie, które powodowało skupienie uwagi Niemców na tak dużej, szeroko zrealizowanej akcji, wściekłość, jak gdyby determinacja, żeby to ustalić, a wreszcie przeświadczenie, że to jednak Polacy wykreowali tę akcję dezinformacyjną, to wszystko spowodowało, że Halina Schwarz była już przeświadczona, że te działania miały sens. Ona również pod koniec okupacji była kierowana do północnych Niemiec, skończyła kurs wywiadu morskiego i namierzała cele, a także meldowała o skutkach nalotów alianckich, za co kierowała to wszystko do Komendy Głównej Armii Krajowej, natomiast Armia Krajowa przekazywała to aliantom. Także to były informacje pierwszej wagi. Pracowała również w Berlinie jako studentka niemiecka w Centralnym Archiwum Medycyny Wojskowej i tam z kolei pozyskiwała dane o rozmieszczaniu jednostek Wehrmachtu. Została aresztowana w 1944 roku, 23 maja. Właściwie cudem przeżyła to ciężkie więzienie, osadzona była w Łodzi przy ulicy Gdańskiej. Miała wyrok śmierci, no uratował ją czas, ponieważ styczeń 1945 roku, tam zbieg zdarzeń, które spowodowały, że już, kierowana już była na ciężarówkę, gdzie miano rozstrzelać czy też przewieźć na Radogoszcz więźniarki. Okazało się, że ciężarówka jest potrzebna do innych celów. Ją skierowano do kolumny pieszej w stronę Pabianic, potem miała trafić w głąb Rzeszy, ale udało jej się uciec, korzystając z pewnego chaosu już i nie skierowano za nią pościgu. Przeżyła wojnę. Do Łodzi już nie chciała wrócić, obawiała się represji, które były kierowane przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. Podjęła studia medyczne w Poznaniu, została cenionym internistą, endokrynologiem i andragogiem, a my znamy ją przede wszystkim z tego, że stworzyła w Polsce właściwie od podstaw Uniwersytet III wieku. To była tutaj zupełna nowość. W 1975 roku instytucja trzecia taka na świecie po francuskiej i kanadyjskiej. Także wspaniały życiorys, pomimo ciężkich, pełnych poświęceń momentów w okresie okupacji niemieckiej.
Czy w ogóle w żaden sposób nie była represjonowana po wojnie, mimo tego, że przeniosła się z Łodzi, tak jak wspomniałaś, no, studiowała i związała się na jakiś czas też tylko z Poznaniem, bo chyba ostatecznie znalazła się w Warszawie?
Tak, w 1964 roku wyjechała do Warszawy, gdzie została profesorem na Akademii Wychowania Fizycznego. Była dziekanem, a ostatecznie prorektorem tejże uczelni. Natomiast przez całe życie była represjonowana, a przynajmniej obserwowana. Składano jej rozmaite propozycje również, którym nie uległa. W 1951 roku, była wtedy w ciąży, przeprowadzono śledztwo, wzywano ją do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Poznaniu. Próbowano uzyskać od niej informacje, ale nie starała się zdradzać wszystkich mechanizmów działania wywiadu Armii Krajowej. Przez lata jako ceniony naukowiec wyjeżdżała do Szwecji, do Austrii, do Francji. Wszędzie ją obserwowano. Tam były obawy między innymi ze strony służby bezpieczeństwa, że nawiązuje kontakty z wolną Europą. Nic takiego nie miało miejsca, ale próbowano z nią rozmawiać, a także w 1968 roku wciągać we współpracę. Pytano ją, co jest w stanie zrobić poza swoimi obowiązkami zawodowymi i odparła, że nigdy nie będzie robiła dla tutaj służb tego, co wykonywała dla Armii Krajowej.
Zastanawiam się, dlaczego tak zasłużona osoba, no w sumie do niedawna była postacią, tak mi się wydaje, wielce zapomnianą, czy ze względu na to, że była żołnierzem nie tylko Armii Krajowej, ale przede wszystkim wywiadu.
Tak, w okresie PRL-u przynależność do Armii Krajowej była czymś, co wykluczało. Myślę, że w ostatnich dziesięcioleciach była przypominana. Myślę, że o Halinie Szwarc wiemy dość dużo. Tym niemniej z każdym kolejnym pokoleniem, z każdym kolejnym rocznikiem szkolnym my musimy o naszych bohaterach przypominać, dlatego że młodzi ludzie jak gdyby automatem nie pozyskują wiedzy o historii najnowszej, o wszystkich postaciach związanych z regionem. Jest teatr telewizji bardzo przecież dobry o Halinie Szwarc, jest w Łodzi mural, ławeczka, ma być pomnik niebawem, staraniem tutaj lokalnym. Natomiast wydaje się, że należy jej cały czas poświęcać jak najwięcej pomysłów chyba, takich edukacyjnych. Ta wystawa, czy też tutaj te plansze jej poświęcone są takim elementem.
Kolejna osoba, tak, Jerzy Miecznikowski.
Tak, drugi Jerzy Miecznikowski pochodził z Łowicza, natomiast był jedną z bardziej znamiennych postaci w historii łódzkiego harcerstwa. Bardzo ceniony nauczyciel, instruktor, przewodnik PTT-kowski, też znany w kręgach tych, które zajmowały się turystyką pieszą, rowerową. Natomiast pochodził, tak jak wspomniałam, z Łowicza, był oczywiście w Związku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu wojny działał w wojennym pogotowiu harcerzy, a później w harcerstwie konspiracyjnym, czyli w łowickim chówcu Szarych Szeregów Łoza. Uczestniczył w akcjach małego sabotażu, a od września 1944 roku był dowódcą trzeciej drużyny grup szturmowych. Kiedy rozpoczęły się aresztowania żołnierzy Armii Krajowej od stycznia 1945 roku, a zwłaszcza kiedy dokonano aresztowania przyjaciela z Szarych Szeregów, Zbigniewa Fereta, Cyfry, podjął wraz z kolegami inicjatywę odbicia go. No jak to? Rudego próbowano odbić, my nie zrobimy tego samego. No i zrealizowano tę akcję, zwaną Małym Arsenałem. 8 marca 1945 roku bez jednego wystrzału udało się tym młodym ludziom wydobyć z siedziby, z więzienia NKWD UB w Łowiczu 70 żołnierzy Armii Krajowej wraz z kolegą ze wspomnianym Cyfrą. Później musiał się oczywiście ukrywać. Wydaje się, że to, iż tam nie było ofiar, tam nikt nie poległ, oni nie wyciągnęli broni, udało im się wszystko tak zainscenizować, że to się odbyło bezkrwawo, wpłynął później na to, że nie otrzymał wyroku śmierci. Ukrywał się długi czas, podejmował działalność zawodową, skończył studia, Akademię Wychowania Fizycznego, zakładał drużyny harcerskie w Gdańsku, w Gorzowie Wielkopolskim, później miał nakaz pracy w Łodzi, pracował między innymi jako nauczyciel wychowania fizycznego w łódzkiej szkole filmowej, czy też w szkole numer 6 TPD, dzisiejsze 26 liceum. No i związany był oczywiście z ruchem harcerskim, tym harcerstwem po 1956 roku, dlatego że starał się kultywować przedwojenne harcerstwo. Służby nie dały mu spokoju. W 1952 roku, pomimo amnestii i jak gdyby ułaskawienia, został aresztowany, ale pod zarzutem nie uczestniczenia w tej akcji, tylko nie ujawnienia arsenału broni. Bo od czasów okupacji broń z kolegami zbierali, później pozyskiwali również w czasie akcji przecież, potem pracowali przez jakiś czas uciekając, ukrywając się w Służbie Ochrony Kolei. No i tę broń zakopano. W wyniku donosu gdzieś to wyszło na jaw i Jerzy Miecznikowski został skazany na 12 lat więzienia. Odbył karę, przez 3 lata przebywał w więzieniu do 1955 roku. Potem założył rodzinę i jak gdyby kierował ruchem odnowy harcerstwa w kręgach instruktorów harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego, organizował duszpasterstwo harcerzy, msze harcerskie przy kościele ojców jezuitów w Łodzi. No, dla harcerzy legenda.
Dlaczego wybrałaś akurat te postacie? Pewnie nie było łatwo spośród całej mnogości innych.
No cóż, chodziło o wskazanie ludzi z różnych środowisk, również też tych mniej znanych, bo może nie wszystkim biografia Jerzego Miecznikowskiego jest dobrze znana. Marka Edelmana wszyscy znamy, ale nie wszyscy z kolei utożsamialibyśmy go właśnie z tym pokoleniem, w którym był Jan Paweł II, w którym był Krzysztof Kamil Baczyński. Natomiast postać Haliny Szwarc, tak jak my tutaj teraz rozmawiamy, o niej trzeba ciągle przypominać, to jest kobieta łodzianka, mówi się dużo o ulicach łódzkich kobiet, ale o ulicy Haliny Szwarc ja nie słyszałam.
Chciałam Cię poprosić jeszcze o wyjaśnienie i o taką króciutką charakterystykę tego pokolenia. Czym różniło się to pokolenie? Dlaczego było takie wyjątkowe, inne od wszystkich pozostałych?
Klucza takiego jednolitego do scharakteryzowania pokolenia Kolumbów, pokolenia Baczyńskiego nie mamy, ale ich mottem przewodnim było poświęcenie dla bliźniego, dla ojczyzny, dla drugiego człowieka. Były pewne ideały i wartości związane z niepodległą Polską, a także rozwój osobisty, rozwój zawodowy, tak żeby, tak jak dla harcerzy, były to ideały szaroszeregowe dziś, jutro, pojutrze, ale dla każdego, no dla profesor Haliny Szwarc, no ona zaczęła studiować medycynę, bo wiedziała, że w razie gdyby znowu była wojna, ona musi umieć leczyć. I myślę, że w nich tkwiła ta potrzeba pracy dla siebie, dla drugiego człowieka, rozwoju, tak żeby wzbogacić warstwę społeczną, tak żeby służyć swoim działaniem w jakimś takim szerszym kontekście. No, cywilizacyjnie na pewno na nich bardzo korzystamy. No, możemy tylko z żalem myśleć o tych, którzy odeszli, którym wojna już nie dała nam towarzyszyć.
Po tym, co powiedziałaś, tak sobie pomyślałam o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, który był wybitnym poetą, jednak postanowił przede wszystkim być żołnierzem, tak?
No więc rozmaite sprawy były zawieszane po to, żeby walczyć. No, Krzysztof Kamil Baczyński był żołnierzem Armii Krajowej, jako żołnierz Armii Krajowej poniósł najwyższą ofiarę.
To było też pokolenie, pierwsze pokolenie urodzone w niepodległej Polsce?
No tak, no to pokolenie Baczyńskiego to pokolenie ludzi, którym dane było tę wolną Polskę oglądać od urodzenia, od zawsze, jak gdyby wyrastali w ideałach młodego, odrodzonego państwa i wychowani byli na ideałach powstańców styczniowych, na ideałach dowiadywali się o walkach legionowych, wiedzieli dużo o polskiej historii, kończyli bardzo dobre szkoły, wyrastali w takich tradycjach patriotycznych, które były w rodzinach krzewione, to było dość oczywiste w tym czasie. Jednocześnie za chwilę spotkali się z klęską, jaką była druga wojna. Przerywało to ich życia, a zarazem odnajdywali się gotowymi, żeby działać tak, jak byli przygotowani w swojej psychice. To oczywiście kończyło się dla nich bardzo często, no strasznie i ostatecznie, tym niemniej chyba nie potrafili inaczej.
Pomyślałam o Rudym i o Zośce, byli bardzo dobrymi uczniami i wiem, że teraz, gdy młodzi ludzie czytają Kamienie na szaniec, to są zdziwieni, że już wtedy patriotyzm był postrzegany jako to przykładanie bardzo dużej wagi do edukacji, do nauki, do zdobywania dobrych ocen, po to, by właśnie w tej niepodległej Polsce można było służyć tej niepodległej Polsce także właśnie intelektualnie.
No tak, kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Rzeczywiście pokolenie niezwykłe, które wszystkie swoje możliwości no niestety wykorzystało przede wszystkim w czasie II wojny światowej. No, ci, którym udało się żyć później, swoim życiem pokazują, jak wiele mogliby jako pokolenie zdziałać wszyscy.
Pod warunkiem, że jeszcze nie trafiliby na powojenny terror.
No tak, ale gdyby w swojej liczbie tych ludzi fizycznie było więcej, to myślę, że no mielibyśmy po prostu większe siły jako naród, jako państwo i no są to rzeczy, które dzisiaj powodują refleksję, ale najważniejsze chyba, żeby przedstawiać te życiorysy młodym ludziom, żeby je znali, żeby służyły jako jakiegoś rodzaju inspiracja, żebyśmy czytali, co ci ludzie robili, jak o tym mówili, bo z tych słów bardzo często wynika przesłanie i warto je chyba młodym ludziom przypominać.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była Marzena Kumosińska, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi, współautorka wystawy Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Dziękuję Państwu bardzo.